9. Agnieszka Michajłow, witam Państwa w strefie politycznie kontrolowanej politycy. A dziś będziemy mówić o pieniądzach na Krajowy Plan Odbudowy. Podobno zostaną odblokowane. Takie są zapewnienia. No nie wszyscy wydają się być z tego zadowoleni. Drogi i granice są wciąż blokowane przez rolników i końca protestów na razie nie widać. Czy będzie ustawa i specjalne pieniądze dla metropolii pomorskiej? I czy polskie kobiety uzyskają dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty? A w studiu Magdalena Sroka, posłanka Trzeciej Drogi, Polskie Stronnictwo Ludowe, przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I Ryszard Świlski, senator Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry państwu, po 6 latach nieobecności w tym miejscu.
Tak, takie powroty tutaj są. Witam po 6 latach.
Dzień dobry.
Proszę państwa, Krajowy Plan Odbudowy zostanie odblokowany prawdopodobnie w tym tygodniu. Donald Tusk powiedział, mamy to 600 miliardów złotych w sumie, bo to są pieniądze z polityki spójności i Krajowego właśnie Planu Odbudowy. Pierwsze pieniądze podobno w kwietniu. Panie pośle, pytam Kazimierza Smolińskiego, pogratulować rządowi? Czy nie pogratulować?
Jak będą wreszcie, to mogę gratulować jednemu i drugiemu rządowi, bo miały być środki...
Któremu jednemu i drugiemu?
Mamy no, temu, który negocjował i wynegocjował te pieniądze, czyli Mateusza Morawieckiego. No i temu, który złożył wniosek i go dostanie. No bo to nie jest tak, że tak jak mówił Donald Tusk, następnego dnia po wyborach pieniądze będą. No już po wyborach jest kilkadziesiąt dni i jeszcze ich nie ma, może będą po 200 dniach, no bo jak najszybciej. No wiadomo, że nam są te pieniądze potrzebne, ale nie są też takie, które jak to mówią, zbawią Polskę, ponieważ one są bardzo znaczone. To są środki przeznaczone głównie na transformację energetyczną. Dobrze, że one są, chociaż powinny być dużo wcześniej, bo problem covidowy, za chwilę powiem, problem covidowy w zasadzie w naszej gospodarce już jest za nami. Mamy już inne problemy niż te bezpośrednio wynikające z covidu, a to miały być środki, które pomogą gospodarce na skutek tej całego problemu covidowego. No absolutnie moim zdaniem środki blokowane politycznie, bo przecież nie ma jeszcze żadnych rozwiązań prawnych, które oczekuje Unia Europejska, bo ustawy w Sejmie nie zostały złożone, żadne ustawy. No, pierwsza ustawa, która w tym zakresie wpływa, to jest dotycząca KRS-u, no a tych ustaw powinno być dużo więcej, więc nie mamy żadnej ustawy przyjętej, a są środki odblokowane.
Dobrze, ale jednak dobrze. Czy jednak może trochę
nie dobrze? To jest dobrze, ale powinny być już dawno przyznane, bo jeżeli blokowano je ze względu na brak rozwiązań prawnych, tych rozwiązań dalej nie ma i one są odblokowywane, to najlepszy dowód, że to było blokowanie polityczne.
Leszek Miller mówił, że głównym kamieniem milowym była zmiana władzy w Polsce. Ryszard Świlski.
Nawet nie wiem, od czego zacząć, żeby chociaż też się odnieść do wypowiedzi pana posła. Gdybyście państwo nie zrobili sztucznego jeszcze rządu Mateusza Morawieckiego po wyborach, to te pieniądze, tak jak pani redaktor mówi, byłyby jeszcze szybciej. Po drugie, brak zaufania Unii Europejskiej do rządu Morawieckiego no, jasno i wyraźnie pokazuje, dlaczego tych pieniędzy nie było. Chcę powiedzieć, że jeżeli pan mówi o tym, że to nie są zbawienne pieniądze, to ja powiem, że to są zbawienne pieniądze. Bo możemy mówić o skali ogólnokrajowej, ale też proszę zwrócić uwagę, o czym my rozmawiamy. My rozmawiamy też o pieniądzach dla Pomorza.
47 miliardów złotych.
W całości, pani redaktor, bo to trzeba pamiętać też o pieniądzach, które już wcześniej dostawaliśmy z Unii Europejskiej. Ale proszę pamiętać o takich rzeczach jak przebudowa drogi wojewódzkiej 221 w kierunku Kościerzyny. To zakup 30 pociągów dla samorządu regionalnego. To chociażby kwestie związane, uwaga, na przykład z budową farm wiatrowych na Bałtyku. Proszę mi nie mówić, że to nie są elementy, które są niezbawienne dla mieszkańców Pomorza i dlatego się z panem absolutnie nie mogę zgodzić. W polityce bardzo ważne jest zaufanie. Jeżeli ktoś do kogoś ma zaufanie, to po prostu ufa i podejmuje właściwe decyzje. I na tym też to polega, a nie gęba pełna frazesów, a potem nic z tego nie wynika.
Niektórzy komentują, że Ursula von der Leyen potrzebuje poparcia na nową kadencję i dlatego przyjeżdża i tak rozdaje pieniądze w różnych krajach. Pani poseł Sroka.
Pan poseł Smoliński bardzo skrupulatnie liczy dni nowego rządu i momenty, w którym zostaną odblokowane środki z KPO. Natomiast warto było liczyć te dni, które zmarnowaliście jednak, ponieważ nawet nie złożyliście wniosku o wypłatę tych środków, bo wiedzieliście, że ich nie dostaniecie. Te kamienie milowe, które są zapisane, to są kamienie milowe, na które państwo żeście się zgodzili, a nie potrafiliście ich realizować. Dzisiaj na szczęście ta tendencja się odwraca. Dzisiaj Unia Europejska widzi, że te zmiany zaczynają postępować w kwestii praworządności i środki do Polski popłyną. Bardzo ważne środki, nie tylko z perspektywy Pomorza, ale też całej Polski. Ale proszę pamiętać o jednym. Część inwestycji zaczęła być realizowana, ale ogromna część inwestycji ze środków prefinansowanych, natomiast ogromna część inwestycji jeszcze nie została rozpoczęta nawet, a tak naprawdę mamy czas do połowy 2026 roku na wydanie tych środków. I może się okazać tak, że właśnie przez te grube miesiące waszych zaniedbań i tego, że tych środków nie było wcześniej, będziemy mieli problem. I dzisiaj będzie trzeba myśleć już o tym, czy nie doszło do, żeby wynegocjować pewne zmiany, tak żebyśmy mogli dłużej na przykład realizować inwestycje, które zapisane są w Krajowym Planie Odbudowy, żeby żadne euro więcej się nie zmarnowało, bo już się zmarnowały przez to, że nie dostaliśmy tych pierwszych środków możliwych do wypłaty.
No ale to państwo tylko potwierdzili moją teorię,
że?
Czy tezę, że to jest polityczne blokowanie. Pan senator powiedział, że Unia Europejska nie miała zaufania do naszego rządu, a gdzie w jakichkolwiek traktatach czy dokumentach unijnych jest mowa o zaufaniu, więc nie ma takiego kryterium prawnego. Druga sprawa, pani poseł mówi o kamieniach milowych. Okej, dobrze, kamienie były, ale one nie są zrealizowane, środki są uruchamiane, więc to jest kolejny dowód, że to było blokowanie polityczne, ale dla Polski dobrze, że te środki będą. Ja absolutnie uważam, ale, że już dawno nam się należały.
Także. Ale nie widzi pan pewnej korelacji, że tak, z jednej strony minister Bodnar jedzie, przedstawia cały pakiet ustaw, które mają być zrealizowane. No chyba nie wyobraża sobie pan sytuację, że teraz będziemy czekać, aż te ustawy, znaczy jakby komisja miała czekać na te ustawy, które nie wiadomo, czy prezydent nie zawetuje, to byśmy już po prostu pogrzebali.
Moim zdaniem ustawy już powinny być w pierwszym miesiącu przedstawione. Przecież pamiętam, jak
opozycja
mówiła, że ma szuflady gotowe, więc przyjeżdżają, kładą te szuflady.
I opozycja na pewno
poprze. A my od dwóch miesięcy, ale no to trzeba je najpierw przedstawić. No co mam popierać, jakich nie ma, tak? No ja cały czas w Sejmie mówię, że naprawdę ja już jestem tam kilkanaście lat i takiego luzu jak, no nie było, tak, żeby nie było nad czym pracować. Senat na poprzednim posiedzeniu miał jedną ustawę, słownie jedną do
Dlaczego
pracy.
Wy nie pracujecie? No, poseł Smoliński mówi, że wy nic nie robicie.
To są dowody, no proszę sprawdzić. No.
Wie pani co, to ja wolę nie pracować, a żeby do Polski wpłynęło 600 miliardów złotych, niż tak pracować,
no właśnie,
jak PiS pracował przez 8.
Bez pracy, no.
Przez 8. Wie pan co, jeszcze raz, zaufanie. I kiedyś jeszcze państwo mówiliście o pokorze. Więcej pokory, naprawdę więcej pokory. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje, że wreszcie przedsiębiorcy będą mogli realizować zadania i to, co jest zaplanowane. Jeszcze dopowiem do tego, co pani poseł powiedziała, bo rzeczywiście terminy to jedna sprawa, ale druga kwestia jest fakt tego rodzaju, że dzisiaj, kiedy te pieniądze wpłyną na rynek, będzie ogromne zamieszanie na rynku. Znaczy nie wiem, czy podejmą się realizacji zadań podmioty, które w pewnym momencie z jednej strony z pieniędzy spójności, a z drugiej strony z KPO wpłyną środki, które pytanie, kto będzie miał przerobić.
Znaczy, czy zdążą, tak?
Czas to jest jedna sprawa, a to, kto będzie miał to zrobić, to jest druga sprawa, bardzo ważna zresztą.
Mhm. Znaczy podstawowym problemem PiS-u było to, że wymiar sprawiedliwości, który reformowany był przez lata, tak naprawdę zdeformowany został finalnie. Postępowania trwają zdecydowanie dłużej. Nikt nie odczuwa zmiany na lepsze, tej zmiany, którą obiecaliście. I czy to, to nie był miesiąc waszej pracy, tylko lata. Teraz zarzuca pan, że przez miesiąc nie wpłynęła ustawa. Dzisiaj słyszymy zapowiedź ministra Bodnara, że ustawa pierwsza dotycząca reformy KRS-u będzie złożona w Sejmie. Także, panie pośle, myślę, że nie ma co się martwić. Zaczniemy pracę, ale na poważnie. Nie taką pracę, która będzie nam wywracała do góry nogami system sądowniczy, tylko przywracała go na tory praworządności.
No właśnie, wywracacie ten system. No, jeżeli te projekty...
No nie ma przecież projektów, to jak wywracają system? No to musi się pan na coś
w zakresie KRS-u jest już projekt i moim zdaniem nie niekonstytucyjny. No.
Wy będziecie na pewno przeciwko.
W dwóch zakresach. Jedna to jest skrócenie kadencji, dwa wyłączenie kilku tysięcy sędziów z prawa wyborczego. No, to są niekonstytucyjne rozwiązania. W
pozostałym zakresie, wasze konstytucyjne rozwiązania były korekty.
No, jak to wasze? Chyba nasze też, no bo przez wiele razy głosowaliśmy razem, pani poseł. Niech pani nie zapomina
panie
o tym.
Panie pośle,
no.
Bardzo ale dawno nie głosujemy razem.
No,
wiem, że tęsknicie.
Razem w jednym bloku. No i pani poseł przecież głosowała razem. No,
wiem, że tęsknicie, pani, ale no niestety, panie pośle, jak się łamie praworządność, to nie ma co liczyć na poparcie ludzi, którzy podchodzą bardzo racjonalnie do...
z nami, także...
Łamaliście, panie pośle.
Ja mówię, to znaczy, że razem łamaliśmy, tak?
Pani
pan
to
mówi,
powiedział,
ja łamałam,
panie pośle.
No.
Wszyscy
ja
to słyszeli. Dobrego tygodnia.
To, czym dwuznacznie to zabrzmiało, panie pośle, to prawda. Słuchajcie, to przejdźmy od tego Krajowego Planu Odbudowy. Powiedzcie mi państwo, czy będzie w końcu ustawa i specjalne rozwiązania dla metropolii na Pomorzu? Bo wiemy, że tak, wcześniejsza ustawa leżała w zamrażarce, potem jednak przepadła. Teraz jest nowy projekt złożony. Wydaje się, że takie są zapewnienia strony rządowej, że jest zielone światło, tylko ostatecznie właśnie, czy w ogóle się Sejm tym zajmie w tej całej wielkiej liście różnych zadań i czy faktycznie te przepisy zostaną uchwalone? Ja tylko dodam, że dzięki temu no, jest szansa na większy udział w podatku PIT, co może oznaczać dodatkowe środki dla regionu. Ryszard Świlski.
Z wielką przyjemnością w ubiegłej kadencji Senatu przedstawiałem i prezentowałem ustawę metropolitalną dla Pomorza i zawsze podkreślam, to jest ustawa dla Pomorza. To nie jest ustawa dla Trójmiasta albo dla jakiegokolwiek innego miasta. To jest ustawa dla Pomorza. Rzeczywiście, i to ważne, przyjęliśmy ją wówczas w Senacie zdecydowaną większością głosów. Głosowali z nami razem senatorowie PiS-u. Niestety tak już nie było w Sejmie, kiedy ta ustawa trafiła pod obrady do Sejmu. Posłowie PiS-u z województwa pomorskiego. I to boli, to boli. Może dzisiaj jest okazja, żeby pan poseł Smoliński odpowiedział, dlaczego głosowaliście przeciwko tej ustawie dla Pomorzan, bo to była i jest dobra ustawa. A odpowiadając pani na pytanie, rzeczywiście złożyliśmy taki projekt jako grupa parlamentarna pomorska. Szkoda, że w tej grupie nie pracują przedstawiciele również PiS-u, a przecież grupa jest otwarta. Warto o tym, żeby mieszkańcy Pomorza o tym też wiedzieli. Rzeczywiście nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi w tej ustawie również o rozwiązania prawne dla całego regionu, kwestie transportowe, kwestie ochrony środowiska, ładu przestrzennego. To są te trzy takie elementy, o których warto powiedzieć. Wydaje się, że jeżeli, a przypomnę też, że inne regiony, czy też inne miasta złożyły też swoje projekty ustaw, nazwę to metropolitalne, chociaż my jesteśmy pierwsi, jeżeli chodzi o to, co pojawiło się obecnie w Sejmie. Ja ze swojej strony mogę obiecać, że zrobimy rzeczywiście wszystko, żeby ta ustawa weszła w życie z tymi rozwiązaniami, które są tam zapisane, również biorąc i bazując też na doświadczeniach metropolii górnośląskiej, z której troszeczkę czerpiemy, ale też dopisujemy inne elementy, których do tej pory tam nie było.
Poseł Kazimierz Smoliński wywołany do tablicy przeciwko ustawie o metropolii.
Ja mam wątpliwości co do kształtu tej ustawy, bo pan poseł mówi ustawa dla Pomorza. No właśnie, to jest coś takiego, że to jest pewna hybryda, którą się chce stworzyć, jeżeli chodzi o metropolię, bo metropolia to nie może być całe Pomorze, bo to jest sprzeczne z ideą metropolii. Nie może do metropolii należeć, nie wiem, 100 gmin o bardzo różnej strukturze przestrzennej.
No w Związku Metropolitalnym nie jest 100 gmin teraz.
Związek metropolitarny to jest stowarzyszenie, które sobie może funkcjonować w dowolnej formie. Natomiast ustawa metropolitarna to jest co innego.
No tak,
tam
tak,
powinny
oczywiście
być więzi związane z pewnym wspólnym jakimś funkcjonowaniem tych miejscowości. I jak sama nazwa mówi, to jest metropolia, czyli jakieś miasto czy kilka miast głównych i jakieś bliskie otoczenie. Nie może metropolia dotyczyć całego województwa, a u nas praktycznie tak to się dzieje. Mało tego, przepraszam, ustawa ma wychodzić poza województwo. Kiedyś, którą chyba jeszcze Platforma, czy może jeszcze wcześniej ktoś taką ustawę o metropoliach, bo potem ona została uchylona, w tej chwili mamy indywidualne ustawy, to mówiła wyraźnie, że takich rozwiązań nie może być. To jeżeli jako większość przyjmiecie, no to będzie to funkcjonować. No.
Wy będziecie przeciwko? Pan
nie
już to
wiem,
wie?
Jak zagłosuje.
Tak jak ostatnio?
Jeżeli w tym kształcie, to naprawdę mam duże wątpliwości co do tego, czy taka ustawa jest zgodna z ideą, jaka powinna być. Bo moim zdaniem to zmierza tylko do jednego. Do przywrócenia tej dawnej formuły rozwoju Polski, czy taki rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny. Czyli znowu chcemy, żeby metropolie się rozwijały, a metropolia to jest głównie Trójmiasto, a inni będą niestety tracić na tym, a nie korzystać. Mówicie o drogach. Drogi tylko krajowe i wojewódzkie. Gminne, powiatowe nic na tym nie zyskają, a przecież chcecie rozwijać te miejscowości. Więc tu są pewne sprzeczności. Sama idea mi się podoba, że rzeczywiście metropolia, ale metropolia związana z samą ideą metropolii, czyli mówię, duże miasta plus jakieś ościenne miejscowości, a nie od gminy Gardeja do gminy Puck, Krynica Morska, Elbląg, no to jest metropolia, rzeczywiście metropolia pomorska, w znaczeniu zamieniamy województwo pomorskie na metropolię pomorską. No, co do tego mam wątpliwość.
Pani poseł?
I to jest tylko 200 milionów złotych, a nie jakiś worek miliardów, które będą. Nawet i 200 pewnie się przyda, bo oczywiście, natomiast nie są to jakieś takie wielkie pieniądze, które nagle spowodują, że z roku na rok, jak dostaniemy te tam 0,5% czy 5% PIT-u, bo najpierw 0,5%, potem 5%, to nagle tutaj się ozłoży ci pomoże. No tak nie będzie, tak? No owszem, te pieniądze pomogą, ale one i tak trafiają. No przecież w tej chwili stowarzyszenie właśnie Metropolia zajmuje się głównie zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi, czyli bez ustawy można to realizować w zakresie takiej szerokiej metropolii, jakiej teraz jest mowa w ramach stowarzyszenia, to nic nie zmieni. To, no mówię, to dojdzie tylko 200 milionów złotych, które jeżeli będą podzielone na ten wielki obszar, który jest, to naprawdę mam wątpliwości, czy do jakiejś gminy tam dalekiej za Kwidzynem trafi cokolwiek.
To nic nie zmieni, tylko 200 milionów złotych, poseł.
Ja mówię dla gminy, powiedziałem
takiej. Pani redaktor, no. Drodzy państwo, w zeszłym tygodniu w Sejmie spotkał się parlamentarny zespół do spraw Pomorza i tam w taki symboliczny sposób prezydent Gdyni, Wojtek Szczurek, przekazał na ręce wiceministra administracji spraw wewnętrznych ustawę, przygotowaną ustawę. Ta ustawa została wypracowana przez samorządowców, bo ja mam wrażenie, jak słucham pana posła, że politycy wiedzą najlepiej, a to, co robią i na co dzień pracują samorządowcy, się nie liczy. To przecież wymagało od wielu kroków wstecz, tak żeby rozwiązania tam zapisane były z korzyścią nie tylko dla dużych miast, czyli Trójmiasta naszego, ale również dla mniejszych gmin. Samorządowcy to podkreślali, przyjechali do Warszawy. Zależy mi na tym ogromnie. Pracowali na tym całą zeszłą kadencję. Dzięki Senatowi ta ustawa tak naprawdę nie zniknęła z pola dyskusji ogólnopolskiej. A dzisiaj jak słyszę pana, no to się okazuje, że to jest wszystko nieważne. Czyli drodzy samorządowcy, tak naprawdę wy nie wiecie, co jest potrzebne dla was, bo to wszystko się da. I to jest nieważne, że dodatkowe 200 milionów popłynie do gmin.
A ten argument, który formułuje Kazimierz Smoliński, że to jest za szeroko, że to jest za dużo.
Dzisiaj w Ministerstwie Administracji i Spraw Wewnętrznych trwają prace nad tym, czy dla metropolii przyjmować oddzielne ustawy już skonkretyzowane pod dany region, czy jednak objąć je dużą ustawą metropolitarną, która będzie zawierała rozwiązania dla poszczególnych regionów. Pani redaktor zaczęła od pytania, czy ta ustawa zostanie przyjęta. Mamy deklarację, że tak, że zostanie w tej kadencji ta ustawa przyjęta i my jako parlamentarzyści z Pomorza powinniśmy wspierać samorządy. Dzisiaj jesteśmy w przededniu wyborów samorządowych. Przecież ludzie, którzy nad tym pracowali, wsłuchali się w głos mieszkańców i to jest najważniejsze, żeby wypracowywać takie rozwiązania, które będą z korzyścią dla wszystkich. I samorządowcy przyjeżdżają do Warszawy, proszą o to, żeby wysłuchać ich, nie tylko samorządy, ale także włączyły się w to uniwersytety. Uniwersytet Fahrenheita również był reprezentowany przez rektora Gumedu. No, mamy naprawdę fajną ustawę, którą warto przyjąć i warto odłożyć już na bok te polityczne gry, a wsłuchać się w głos samorządowców.
W ustawie nie ma ani jednego zdania gwarantującego to, co pani mówi, pani poseł. Ani jednego. jednego. Tam są tylko ogólne zapisy. De facto statut i rzeczywistość będzie decydowała o tym, kto będzie miał więcej do powiedzenia. No a niestety, no, duzi mogą więcej i tak to
ale
będzie.
Ale jednak
to
są. I są
udziałem... pieniędzy.
Biorą w tym udział też te mniejsze samorządy, także nie widzę tutaj, to myśli pan naprawdę, że ktoś występowałby przeciwko swoim mieszkańcom i przeciwko interesowi swojej gminy? No nie, no nie jest tak. To nie mówi pan prawdy.
Jednak kilka zdań chyba sprostowania potrzebne, dlatego że absolutnie pan poseł się myli. To po pierwsze. Po drugie, równość traktowania wszystkich podmiotów jest zagwarantowana. Mówię o tym, bez względu na to, czy zarządzasz gminą 3000, czy miastem 300-tysięcznym. To po drugie. Po trzecie, nie mówimy tylko o pieniądzach. Znaczy, świat nie kręci się wokół pieniądza tylko i wyłącznie. Mówimy o rozwiązaniach administracyjnych, ale też takich regulacjach, które pozwalają chociażby inaczej prowadzić system zarządzania transportem publicznym w całym województwie pomorskim. Przez to, i wróćmy teraz, że nie było środków unijnych, chociażby linia kolejowa 201, ta w kierunku Kościerzyny, jest absolutnie nadal zablokowana. Nie możemy przebudować chociażby i dalej rozpocząć budowy. Proszę pana, jak chce pan ze mną porozmawiać o tym, jak polskie linie kolejowe pracują na linii 201, to możemy zrobić z tego oddzielną audycję. Ale wtedy naprawdę niech pan się do niej dobrze przygotuje.
Ale środki są, no nie wiem, czy pan wie, że środki
Ale ja też
są.
Mówię o tym, jak jest prowadzona inwestycja, jak są środki. No a środki, wie pan, ilu podwykonawców nie dostaje pieniędzy z tego tytułu, bo środków nie ma? O tym pan wie? Czy pan tego nie wie?
A jak było za czasów, jakbyście budowali autostrad, ile podwykonawców nie dostawało?
A to może wróćmy do XIX wieku w naszej...
Do XIX wieku to ja jednak się nie zgadzam na to.
I teraz jeszcze ostatnie zdanie w sprawie ustawy metropolitalnej. Niech naprawdę pan się nie boi o to, że ktoś tą ustawą metropolitalną zawłaszczy, nie wiem, Gdańsk, Gdynia czy Sopot. Nie. Animatorami ustawy metropolitalnej w większości były małe samorządy, które widzą w tej ustawie swoją szansę. I proszę porozmawiać z wójtami, burmistrzami województwa pomorskiego, który pan tą tezę potwierdzą.
I tu już postawmy kropkę. Magdalena Sroka, Kazimierz Smoliński, Ryszard Świlski. Za chwilę wracamy do rozmowy, porozmawiamy o protestach rolników.
Strefa polityczna. Strefa politycznie kontrolowana.
Dziś w programie Magdalena Sroka, posłanka Trzeciej Drogi, Polskie Stronnictwo Ludowe, Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Świlski, senator Koalicji Obywatelskiej. Wracamy do rozmowy, porozmawiajmy o rolnikach. Protest trwa już kilkanaście co najmniej dni, trwa na wielu drogach w Polsce, także na siódemce w Pomorskiem, trwa także na przejściach granicznych. Dzisiaj minister rolnictwa Czesław Siekierski jedzie do Brukseli. Mówił w trakcie weekendu, że będzie żądał ograniczenia Zielonego Ładu. Nie możemy się też zgodzić na kolejną liberalizację handlu z Ukrainą. Nasi rolnicy powinni otrzymać wsparcie, czyli trzy z trzema, jak rozumiem, tezami. Wy po siódemce ostatnio jeździcie, czy unikacie jak ognia?
Ja jeżdżę pociągiem.
Rolnicy, nie ma styku z rolnikami, a może powinni. Byliście?
Ale to nie, styk mamy.
Byliście się zobaczyć z rolnikami?
Ja widziałam się. Zresztą rozmawiałem z rolnikami już od
Ale tam na siódemce pan był?
Nie, na siódemce nie byłem, nie. Tylko tak w ogóle, no. Jeżdżę na wieś, nie po raz pierwszy, od wielu lat. Zresztą urodziłem się na wsi, więc no tam akurat, dlaczego mają rzucać? No ja mam z nimi od lat dobre kontakty, no więc nie rzucają. Nie wiem, w kogo teraz będą rzucać, tak? Czy bardziej w rządzących, czy jeszcze czy teraz w opozycję? No sam jestem ciekawy, jak to.
A w kogo powinni rzucać? Znaczy, kto zawinił tej sytuacji, która jest dzisiaj? Bo właściwie protesty nie są skierowane tak jakby wprost, nie formują antyrządowe, choć za chwilę będzie duża manifestacja w Warszawie, którą nazywają Marszem Gwiaździstym. Kto zawinił? Ryszard Świlski.
Zawsze jest tak, że szukanie winnego ma tą praprzyczynę. Oczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała o Zielonym Ładzie i o tych staraniach, które mają ten Zielony Ład tak naprawdę zmienić. Mówię teraz o systemie i decyzjach, które zostały podjęte w 2019 roku. No to jeżeli wracamy do decyzji sprzed kilku lat, no to rzeczywiście chyba trzeba powiedzieć, że komisarzem do spraw unijnym do spraw rolnictwa jest przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, czyli pan poseł Wojciechowski, to po pierwsze. Po drugie, no przypominam, że to jednak PiS rządził przez 8 lat i pan Kaczyński z Morawieckim chwalili się wprowadzeniem Zielonego Ładu, również rozwiązań w naszym kraju. No to jeżeli szukamy początku, no to to jest początek. Druga kwestia jest taka i tu teraz mówiąc już zupełnie to, co się dzieje obecnie w Europie, no to to są protesty rolników w całej Europie, nie tylko w Polsce, bo to trzeba o tym głośno i jasno powiedzieć. Po drugie, wojna w Ukrainie spowodowała, że ten rynek dla produktów ukraińskich jest liberalny, czyli krótko mówiąc, mogą więcej bez pewnego rodzaju obostrzeń i to też trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Błędy poprzedniej ekipy spowodowały zamieszanie na rynku wewnętrznym, polskim, bo chociażby produkty miały przejeżdżać przez Polskę i trafiać gdziekolwiek indziej, a pozostawały w wielu momentach w Polsce. Nie było to sprawdzane i uszczelniane. To jest po trzecie. Po czwarte, rzeczywiście wydaje się, że takim elementem, który by mógł, podkreślam słowo mógł, ten problem rozwiązać, on leży trochę poza nami, to jest możliwość przepływu produktów z Ukrainy przez Morze Czarne, rzeczywiście zabezpieczenie i bezpieczeństwo tego przepływu produktów w tamtą stronę, tak żeby te produkty równomiernie przechodziły na resztę świata. To rzeczywiście by rozwiązało problem. Oczywiście założenia Zielonego Ładu są dla polskich rolników dzisiaj widać nie do skonsumowania.
Ale z drugiej strony wszystkie te rzeczy, o których pan mówi, to są po pierwsze, to są jakieś zaległości wieloletnie, ale też te tak jak się tego słucha, to są rzeczy, których nie da się załatwić z dnia na dzień.
Tak, znaczy
może
mówię, tak.
Jakieś rzeczy tam w Brukseli, minister jeden czy drugi wynegocjować, że pestycydy to takie, a
kwestia
ugorowanie...
10%, 4%
ale tak dalej. Żadna, nie będzie żadnych poważniejszych rozwiązań z dnia na dzień. A czego a rolnicy stoją na drogach, znaczy... Co z tym zrobić? Tak? Znaczy, nie wiem, to jest taka nadzieja, że minister pojedzie do Brukseli i Bóg wie co, wróci co i obieca? Magdalena Środa, Sroka, w poniedziałek.
Ja dziwię się, że panu posłowi Smolińskiemu jest tak wesoło mówiąc o tej sytuacji. No, rolnicy pracują, rolnicy dzisiaj protestują i to jest bardzo poważny problem, ponieważ on ma tak naprawdę co najmniej trzy obszary, które powinniśmy rozwiązać, żeby zakończyć to, o czym pani redaktor mówiła. To się nie odbędzie z dnia na dzień. Po pierwsze opłacalność produkcji, po drugie zapisy Zielonego Ładu, no i po trzecie to jest import z Ukrainy produktów. I teraz rolnicy dzisiaj bronią bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Im się rzeczywiście produkcja przestaje opłacać. Przestaje im się opłacać ze względu na wymogi nałożone Polskim Ładem. I dzisiaj ten dialog wrócił na, mam takie poczucie, poważne tory w Unii Europejskiej, bo jeżeli chodzi o kwestię Zielonego Ładu, mimo że mamy swojego przedstawiciela w postaci pana Wojciechowskiego, to jednak te rozwiązania właśnie dla polskich rolników powodują, że im ta produkcja przestaje się opłacać. Nawozy, pestycydy to są wymagania, których znowuż rolnicy po stronie ukraińskiej nie muszą spełniać. I jeżeli mamy embargo na produkty rolno-spożywcze, ale niestety nie objęte jest embargiem cały zakres tego, co płynie do nas z Ukrainy, bo owoce miękkie, maliny, miody i jaja zostają u nas w kraju, o to, żeście nie zadbali. I to są do was zarzuty, że ta opłacalność dzisiaj, odczuwalna przez polskich rolników, dlaczego oni dzisiaj wyszli na ulicę, to jest głównym powodem. Natomiast nad tym trzeba pracować. Dzisiaj minister Siekierski w Brukseli, dalsze rozmowy o Polskim Ładzie i o wycofaniu się z pewnych zapisów, które wybrzmiewają na tych protestach. Zielonym Ładzie. Natomiast kolejna kwestia to są rozwiązania bezpośrednio z Ukrainą. O to, żeście nie zaniedbali. Mogliśmy wzorem innych państw podpisać umowę bilateralną z Ukrainą, tak, żeby te produkty, które dzisiaj potrzebne są, aby docierały tam, gdzie one są potrzebne na świecie, do Afryki na przykład, jedynie przez Polskę przejeżdżały, a nie zostawiały w takiej ilości. Pamiętajmy o tym, że do czerwca 2024 roku obowiązuje embargo. Teraz walczymy o to, żeby embargo zostało przedłużone, ale również, żeby wpisane zostały inne produkty, o które nie zadbaliście państwo z PiS-u, żeby zostały wpisane.
Przedstawiciele PiS-u.
Kolejną kwestią, która jest bardzo ważna, to też to, co się dzieje przy granicy i ta atmosfera, która jest wykorzystywana przez, mam wrażenie, no, tych, którzy chcieliby skłócić nas z Ukrainą, bo my musimy dbać o interes polskich rolników, ale pamiętajmy o tym, że w interesie całej Polski jest to, żeby Ukraina wojnę wygrała. Jeżeli pojawiają się na granicy proputinowskie banery czy plakaty i ta atmosfera jest w ten sposób podsycana, to jest to problem. I
no tak, ale pani poseł, ale retoryka chociażby prezydenta Ukrainy też nie jest wcale taka łagodna, jeśli chodzi o te sprawy. No, jeśli chodzi o te transparenty, no ja rozumiem, że to jednak mimo wszystko incydenty. Jak czytam stanowiska organizatorów na tych manifestacji, no to oni się jakby nie utożsamiają. No, wiecie, jaką dynamikę ma protest.
Ale zauważmy, że są i są kolejne, czy to będą incydenty, obyśmy przestali na incydentach, ale to jest naprawdę no, poważna kwestia. I to, że Załęski broni interesów Ukrainy, naturalne powinno być, że my bronimy swoich interesów, a niestety PiS nie zadbał o te interesy wtedy, kiedy mógł to zrobić na etapie wprowadzania embarga, czy chociażby właśnie przygotowywania umowy bilateralnej.
Panie pośle Smoliński, musi się pan odnieść, bo wszystkiemu jest żeby pan winien.
Tak, żeby właśnie, żeby było jasno, uśmiechałem się nie nad losem rolników, bo uważam, że on jest tragiczny i jak najbardziej wymaga poważnego traktowania, tylko nad tym, co państwo mówicie. Właśnie, znowuż PiS jest wszystkiemu winien. Komisarz Wojciechowski nie wprowadza Zielonego Ładu, bo Zielony Ład to jest,
się tym.
To jest rozwiązanie dotyczące wielu dziedzin życia, nie tylko rolnictwa, to po pierwsze.
Ale on
po
jest
drugie.
Odpowiedzialny za rolnictwo. No, to...
ale, no tak, ale to nie chodzi o Zielony Ład, bo Zielony Ład nie jest wprowadzany tylko
znaczy,
w rolnictwie.
Chce pan powiedzieć, że byliście za Zielonym Ładem, bo generalnie jest to dobry program?
Nie, byliśmy
tylko...
za Zielonym Ładem. Jest, nasi przedstawiciele w parlamencie jako jedyni głosowali przeciw. Przedstawiciele PSL-u, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej głosowali za Zielonym Ładem, a nasi głosowali przeciw, więc to jest zaprzeczenie tego, co mówicie. Drugie, komisarz Wojciechowski nie decyduje o tym, jakie produkty mogą wjeżdżać, czy nie, bo on decyduje o rolnictwie w Europie, czy ma wpływ na to, natomiast granice decyduje komisarz Dąbrowski z Litwy, więc też proszę nie
ale
wprowadzać
ale chwalił
błąd
się
obywateli.
Tym pan Wojciechowski,
pierwsze,
że pierwsze, był pisany program na Nowogrodzkiej.
Od rzeczywistości to jest inna rzecz.
Czyli kłamał.
Ciekawe, że mamy taką sprawczość, że na Nowogrodzkiej wymyślono Zielony Ład w Unii Europejskiej. Tak cały czas mówiliście, że nie mamy żadnego wkładu na Unię wpływu na Unię Europejską. Jesteśmy sekowani z Unii Europejskiej, a teraz nagle się okazuje,
pokazuje,
że myśmy wymyślili
jaką macie sprawczość.
Na Nowogrodzkiej
no,
Zielony Ład. No to
panie pośle, ale Nowogrodzka jednak ma jakąś sprawczość. No
radiosłuchacze chyba też mogą do tego podejść racjonalnie i widzą po prostu ogrom tutaj nieprawdy. Absolutnie, bądźcie tacy odważni, jak no myśmy jednak byli odważni, tak? 15 kwietnia wprowadziliśmy embargo na wszystkie produkty rolne z Ukrainy. Samodzielnie. Przepisy unijne pozwalają, jeżeli zagrożenie dla gospodarki lokalnej, można takie embargo wprowadzić. Myśmy to embargo wprowadzili. Następnie Unia Europejska wprowadziła embargo. Zostało ono zniesione. Niestety po kilku miesiącach. Myśmy we wrześniu wprowadzili znowu rozwiązanie własne, krajowe, dotyczące zbóż i materiałów pochodnych. Dlaczego nie realizujecie? Mówiliście o tym.
Ale czego nie realizujemy?
Na tych,
nie
czy chyba nie dlaczego nie robicie
mówiliście.
Embarga, tak?
O tym na przykład jedną rzecz. Cały czas mówiliście o jednym. Wprowadźcie system kaucyjny. Cały czas PiS nie robi kaucji, wprowadźcie system kaucyjny. No ile już czasu rządzicie? Dlaczego? Przecież to jest gotowe. Cyki powinniście kaucję wprowadzić. Czemu nie wprowadzacie? Myśmy to powinni zrobić. Zróbcie kaucję, jedźcie do Unii Europejskiej, zawsze wy tam rządzicie, nie my. Tam IPL, czyli wasze środowiska rządzą w Unii Europejskiej i nie zwalajcie na nas, że to jest nasza wina.
Dobrze,
macie dobre układy w Unii, wykorzystajcie je.
embargo do czerwca i dalej rozwiązania będą również wypracowywane.
No, po to właśnie. Jest, to czemu protestują rolnicy?
Ponieważ no właśnie, nie zadbaliście właśnie o to, żeby na liście tych produktów znalazły się wszystkie produkty.
To dopłacajcie do jaja, wszystko myśmy inne dopłacili 15 miliardów rolnikom. 2000 do każdego hektara to dalej, było panie dopłaty. Pośle, panie dajcie, pośle. Dajecie te dopłaty?
Ale
od
oczywiście. Ale od
nie ma żadnych dopłat.
Ale panie pośle,
nie ma żadnych
są dalej
dopłat. Od
ustalone
nie ma
miliard złotych na dopłaty na kukurydzy, miliard na
jeszcze
suszowe.
Jeszcze nie wprowadzone, nic jeszcze nie wprowadziliście. Panie, proszę nie wprowadzać
panie
błąd.
Panie pośle, to pan wprowadza błąd.
No nie ma dopłat.
Nie zadbaliście o to, żeby lista produktów wpisanych do embarga była pełna i to spowodowało takie zachwianie cen.
Ale to
i
wy to rządzicie jest wasz w Unii problem. Europejskiej.
Tak, panie.
To czemu żeście tego
panie
nie
pośle, mieliście no komisarza europejskiego, który nic nie zrobił do spraw.
Wszyscy rządzą w Unii i nic nie załatwione. No tak, to z tego jest wniosek.
Nie ma Wojciechowski wpływ na to, co jest na granicy.
Dobrze, zmieńmy temat, bo myślę, że temat rolników będzie jeszcze aktualny. Oby udawało się jakoś rozwiązywać te tematy, a nie żeby się ten protest jakoś, no nie wiem, rozwijał. Porozmawiajmy chwilę, jeszcze nam trochę czasu zostało, o antykoncepcji awaryjnej. Powiedzcie mi, dlaczego wokół tematu, który wydawałby się, to jest taki temat, bo decyzja dotyczy zniesienia obowiązku posiadania recepty na tabletkę tak zwaną po, bo to właśnie nie jest dzień po, tylko po. Dlaczego wokół tego jest taka awantura? Dlaczego nie pozostawia się decyzji kobietom, dziewczynom, bardzo młodym dziewczynom i w gruncie rzeczy często ich matkom, tylko to politycy wiedzą lepiej, jak to powinno wyglądać. Kazimierz Smoliński.
No właśnie, dobrze pani powiedziała, tabletka PO, platforma.
Nie, PO. No, ale nie ja powiedziałam
mówię,
PO.
Ale ja,
PO.
A ja mówię tabletka PO. Dla mnie jest skandaliczne, że dzieci będą mogły iść bez recepty, kupować od 15 roku życia. Dziewczyna 15-letnia nie może energetyka kupić, ale tabletkę poronną czy antykoncepcyjną
od którego roku
będzie mogła kupić. Absolutnie się na to nie zgadzam. Gdyby to była osoba dorosła, to proszę bardzo, nie ma żadnych w tym zakresie przeciwwskazań.
Panie pośle, pan nie bierze pod uwagę, że młodzież poniżej 18 roku życia współżyje? Czy nie patrzy, znaczy ta rzeczywistość nie istnieje?
Biorę to pod uwagę, natomiast jeżeli nie może brać energetyka, to dlaczego może wziąć taką rzecz? Niech idzie natychmiast, proszę ścieżkę taką zrobić, żeby następnego dnia mogła iść do lekarza i dostać taką receptę, tak? To są skutki, których
panie
dzieciaki
pośle,
nie biorą pod
ale
uwagę.
Błagam, następnego dnia pójść do ginekologa? No, pan pewnie nigdy nie był ginekologa.
No to, ale to proszę taką,
ale wie pan,
no niech władza taką
znaczy,
ścieżkę
trzeba
zrobi,
za
tak?
to zapłacić 200 zł za wizytę. Nie ma dostępu do ginekologa. Niestety.
No to niech władza, która w tej chwili rządzi, niech zrobi taki bezpłatny dostęp i tabletka będzie dostępna przez lekarza, bo ona ma skutki, których dzieci nie rozumieją. Jeżeli 15-latka może kupić, to ona nie kupi dla 14-latki, dla 13-latki? Takie dzieci też współżyją, tak?
I a 18-latka dla 16-latki nie kupi, też
ale
kupi. Takie tłumaczenie
innego,
to jest po
jest
prostu
jednak
nie do słuchania.
Co innego, jak osoba pełnoletnia, ma jednak większe rozeznanie niż osoba niepełnoletnia. Ja takie mam podejście i go nie zmienię. Mhm.
Żeby uzyskać ewentualną zgodę na tę ustawę, bo właściwie chodzi o to, żeby było skuteczne rozwiązanie. Skłonni bylibyście ten wiek zmienić, bo pan prezydent też wydaje się, jemu się też ten niski wiek nie podoba.
Ustawa przeszła przez Sejm i mam nadzieję, że pan prezydent nie podejmie decyzji o zawetowaniu tej ustawy. Oczywiście taką opcję też trzeba przyjmować i wtedy będziemy reagowali. Dzisiaj kobiety w Polsce otrzymały pierwszy krok tak naprawdę, a może drugi, bo pierwsza była ustawa o finansowaniu in vitro z budżetu państwa, a drugi to właśnie
no na razie to tylko sygnał.
Tak zwana tabletka PO. Ja naprawdę nawet nie chcę mi się, przepraszam, dyskutować, jak słyszę panów, którzy chcieliby decydować i wiedzą najlepiej. To nie jest ani tabletka wczesnoporonna, jak lubicie o tym też mówić. To jest po prostu coś, co w całej Europie jest dostępne i tak tak napisana ustawa jest mimo wszystko jedną z najbardziej normujących tą kwestię, poza Polską chyba jeszcze tylko Słowenia będzie miała ograniczenie wiekowe. Natomiast tutaj ta ustawa w takim kształcie przyjęta przez parlament, mam nadzieję, że nie zostanie zawetowana, bo to się po prostu kobietom należy.
Ryszard Siński, ale rozumiem, jeszcze tutaj dodam, że nie chce się pani dyskutować także z pani kolegami z klubu, z PSL-u, którzy głosowali przeciwko?
Wszyscy mają wolną wolę i mogą podejmować swoją decyzję, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe.
Natomiast, ale jakie to kwestie światopoglądowe?
Dlatego mówię, pani redaktor, nie chcę. Ja mam dość określone zdanie na ten temat i staram się tłumaczyć, przekonywać, no, natomiast
senator,
ale oczywiście, bo tak jak niestety
chcę
pan
przeprosić wszystkie dziewczyny, wszystkie zdanie. Panie za takie szowinistyczne wypowiedzi niektórych posłów, między innymi teraz posła Smolińskiego. Jest mi z tego powodu bardzo przykro.
I wszystkie
panie za to przepraszam. To jest po pierwsze. Po drugie, męscy boomerzy w jakimś wieku już nie powinni się w takich sprawach wypowiadać.
Kobiety
powinny decydować o sobie i niech decydują. To jest po drugie. Po trzecie, ja przypominam, kto spowodował to, że my dzisiaj o tym rozmawiamy. Prawo i Sprawiedliwość, zmieniając zasady możliwości zakupu tabletki przez chociażby to, że taką tabletkę kupowało się kiedyś bez recepty. Potem wprowadzano receptę. Wprowadził to rząd PiSu. I od tego zacznijmy. I to jest to konfliktowanie naszego społeczeństwa przez wiele ostatnich lat. I to jest kolejny przykład na to, o czym teraz rozmawiamy.
Dziękuję bardzo. To był Ryszard Świlski, senator Koalicji Obywatelskiej. Z racji wieku chyba też już na granicy boomerstwa.
Tak, ja już jestem boomerem, taki trochę starszy od węgla. Do siebie mówię też.
Zostawmy sobie takie określenia. Wolałabym jednak takie. Magdalena Sroka, posłanka trzeciej drogi. Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ryszard Świlski, senator Koalicji Obywatelskiej. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Michajłow.
Strefa politycznie kontrolowana.